na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
Sobotni słoneczny poranek, witają Państwa Małgorzata Forga i Zdzisław Tararako. Dzisiaj poruszymy kilka ważnych i ciekawych tematów, które związane są z ciepłą wiosną. Bo wiosna, proszę Państwa, to nie tylko piękna pogoda i piękne zielone krajobrazy. Z nadejściem tej pory roku są również i problemy. Na przykład z nadejściem wiosny problemy mają gospodarze z agrofirmy Wietkowo. Od lat wiele kłopotów sprawia im rzeka Ina. Po dużych opadach deszczu Ina wylewa, podtapia prawie 2000 hektarów łąk w agrofirmie Witkowo i pozostałych okolicznych gminach. Co roku muszą je od nowa zakładać, siejąc trawami. A to niebagatelny wydatek, prawie 7 milionów złotych. Jak do tej pory zarząd melioracji w Szczecinie i gospodarki wodnej nie może uregulować przepływu wody w Inie, aby nie zagrażała uprawom i rolnikom. Jedynie pogoda i suche lato może ich uratować. Jak będzie w tym roku, nie wiadomo. Właśnie o tych sprawach będziemy mówić w naszym spotkaniu, ale nie tylko. Odwiedzimy hodowców karpi w Smerdnicy, dowiemy się, co robią teraz, czy już zarybiają stawy kroczkiem karpia. Dalej przyjrzymy się, czy rolnicy składają już wnioski o dopłaty bezpośrednie według nowych elektronicznych sposobów, czy po prostu potrafią wypełnić e-wnioski plus. Zajrzymy do okunicy, aby dowiedzieć się, czy pokoleniowe sołtysowanie to zasada, czy też tradycja rodzinna u państwa Jakubowskich. A w wydarzeniach tygodnia dziś będzie dużo komentarzy o jednolitych dopłatach bezpośrednich w Unii Europejskiej i u nas. A na zakończenie w radiowym kwadransie kultury będziemy mówić o tegorocznych pyrzyckich spotkaniach z folklorem, które odbędą się od 20 do 24 czerwca w Pyrzycach. To tyle zapowiedzi, a teraz w skrócie najważniejsze informacje tygodnia. 9 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich rolników w Warszawie z przewodniczącym Europejskiego Komitetu Organizacji Zawodowych COPA Joachimem Rugweidem. Poruszano tematy wyrównania płatności bezpośrednich dla wszystkich rolników w Unii Europejskiej, a także wsparcia polskich działań w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa łowieckiego. Najważniejszą zmianą dla rolników są nowe zasady szacowania szkód. Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę, czyli w trakcie polowania, będą nadal wypłacały koła łowieckie, a szacowaniem szkód będzie się zajmować komisja złożona z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu łowieckiego, a także właściciela nieruchomości, na której wyrządzona została szkoda. Około 6 milionów złotych przeznaczy Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski na budowanie lub przebudowanie blisko 50 km zachodniopomorskich dróg dojazdowych do gruntów rolnych. I na zakończenie 28 i 29 kwietnia Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach zaprasza Państwa na wiosenną wystawę ogrodniczo-pszczelarską. Tym zaproszeniem do Baszkowic kończymy przegląd najważniejszych informacji w tygodniu, a my już teraz będziemy się przenosić na wieś. Tym razem do Smerdnicy. Zajrzymy do naszych hodowców karpi.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Jak zwykle, proszę Państwa, nasze spotkanie rozpoczynamy od wizyty w gospodarstwie, ale tym razem w gospodarstwie rybackim Państwa Udzielaków, Pani Jolanty i Pana Franciszka. Jak słychać, wiosna już tutaj u was w gospodarstwie jest bardzo bujna, bo lada moment już będziecie tutaj tę swą połać zalewać wodą.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No my już zalewamy, no właśnie ta pogoda przyszła tak nagle, gorąco i mamy tu nawał pracy, wszystko trzeba robić już. Już przepuszczony kroczek do dużego stawu. No niestety kiepsko się trochę przechował. Trochę nam poleciało tej ryby zimą. Jesienią była bardzo ładna, wszystko było fajnie. Musiała być chyba przyducha i pod lodem nie zauważyliśmy.
A zresztą w pozostałych gospodarstwach hodowlanych też nie za bardzo przezimowały, bo te nagłe spadki mogły robić...
No niestety. I tak, a zresztą taki zgniły rok w zasadzie no był. To... No ale w tej chwili jesteśmy pełni nadziei. Pogoda
no,
jest
wiosna,
piękna, tak jest. Ptaszki śpiewają. Żabki już też rozpoczęły sezon godowy, więc chyba będzie dobrze. Wiosna pełną parą.
Kroczek teraz gdzie?
Kroczek jest wpuszczony do dużego stawu. Właśnie z małych stawów został przepuszczony.
Coś dokupicie tego?
Kroczka musieliśmy niestety trochę dokupić, bo no, kiepsko się przechowało i trochę nam brakowało. Już lada dzień jedziemy po narybek, już małe stawy są przygotowane do narybku.
A widzę, pan Franciszek tutaj już kończy bardzo pilne prace.
Musimy szybko to robić, więc tu trochę przy kanale do spuszczania ryb.
Ale tak porządnie widzę.
Tak, tak, no to musi być porobione, zanim się zaleje staw.
Co roku pan przeprowadza takie prace, nazwijmy to melioracyjne, na swoich stawach?
Po prostu trzeba kanał czyścić, kurde, bo 2 hektary już jest zalane.
Wodą?
Wodą i tam jest zamknięcia. Tu dalej leci kanał i dopiero... Czyszczę ten kanał, to jest, do tego woda tu się spuszcza.
To pan na lata to robi.
Co roku trzeba po prostu czyścić z mułu, żeby woda czysta schodziła z stawu do rzeki. Woda niezamulona idzie.
Rozplantuje pan tą pozostałą ziemię?
Nie. To woda i ryba co zrobi wyrówna. Wybrane z kanału to już rozplantuje woda i ryba. Tu na stałe będzie zarybione. Można później już odławiać gdzieś w listopadzie. Nie?
Czyli spore udogodnienie.
Tak, aby utrzymać te, żeby jeszcze do tej emerytury dorobić kurde trochę.
Żeby przeżyć.
Za parę dni? Za parę dni się zacznie już zalewać do końca stawy. Ryba już zaczęła żerować.
Zgromadzona pasza wystarczy?
Do żniw paszę mamy.
Bo u was jest takie gospodarstwo typowo w Smernicy ekologiczne.
Karmimy zbożem, mają pełną mieszankę przygotowaną. Do żniw jest, a no od żniw będziemy, zobaczymy. No, ważne, żeby była ładna pogoda, żeby tylko to zjadły. W ubiegłym roku było źle. Pogoda była niedobra taka. W tym roku zapowiada się pięknie.
Zimni ogrodnicy to są również dla was utrapienie?
Nie, to raczej nie. To dla nas, no chyba, że w jakieś mrozy przyszły.
No, tak,
tam już woda nachodzi, tylko jeszcze tutaj to trochę, no tu no, trochę potrwa. To z miesiąc czasu nachodzi woda.
Bo dla was lepiej, jak jest potem już temperatura umiarkowana.
To znaczy, wie pan, taka 25 stopni jak jest...
To dobre
jest super.
Żerowanie.
Tak, to wtedy ryba dobrze żeruje i to nie jest za gorąco i nie jest za zimno i ryba się dobrze czuje i sobie wtedy i je i rośnie.
Wy na ten rok planujecie, żeby wystarczyło wam do detalu czy większej ilości?
Ilości do hurtu już na pewno nie będziemy mieli. Nie ma siły, my nie mamy następców, nikt tu nie chce pracować, bo z tego pieniądze biedne.
Na was dwójkę.
Tak, także no niestety tylko detal i koniec. Dzieci nie za bardzo chcą, bo mówią, że co. Oni tu przyjadą sobie latem o grilla
no, tak,
zrobić.
Pięknie to wygląda.
Pokąpać się, to tak, a tak, żeby pracować, to wie pan co.
Czyli sezon u rybaków śródlądowych... W pełni
i to tak szybko trzeba teraz nadrabiać wszystko.
Hodowla karpi to rzeczywiście dobra pogoda i oby nie było tak jak w poprzednim...
W ubiegłym roku, tak. No rok był bardzo trudny.
Mimo, że wody pod dostatkiem...
No tak, ale ta pogoda nie była dobra. I to się ciągnie do tego roku, także ten rok też może nie być za dobry w rybę, nawet jak pogoda będzie dobra, dlatego że u nas ryba źle przezimowała.
Siły na zamiary mierzyć.
No musimy. Już niestety mamy tyle lat, że musimy. Ale dla klientów, którzy tu przyjeżdżają do detalu, tutaj. Ale tutaj będzie i do nas na staw oczywiście zapraszamy.
Kłaniamy się. Gośćmi spotkania byli państwo Udzielakowie, Franciszek i pani Jolanta. Kłaniam się, do usłyszenia latem. Zobaczymy, jaka będzie pogoda i jakie będą przyrosty karpiowe.
Miejmy nadzieję, że w dobrych nastrojach się spotkamy.
na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
A teraz przenosimy się do powiatu stargardzkiego, a konkretnie do agrofirmy Witkowo. Do rozmowy zaprosiłem głównego agronoma, pana Adama Linickiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No nareszcie zaświeciło słońce.
Wszystko przed nami. Budzi się ta wiosna i te rośliny bardzo, bardzo powoli. Idzie to bardzo spokojnie, powoli.
Patrzyłem tutaj, wjeżdżając do waszego gospodarstwa, na te feralne łąki nad Iną. Widzę, jeszcze kałuże wody stoją, trzeba będzie rekultywować.
No mamy właśnie z tym problem od lipca ubiegłego roku, właściwie parę dni czerwca, kiedy nawiedziła nas ta powódź. Na obszarze 1800 hektarów ta woda wylała, jakieś 1200 hektarów łąk jest na dzień dzisiejszy do przesiewu. No szykujemy się do tego przesiewu, na razie mentalnie rozpoczynamy proces negocjacyjny w sprawie dostaw nasion, ale no jest to wielkim okryte, wielkim znakiem zapytania. Jeśli ta woda nie odpłynie, no to nie damy rady wjechać, jeśli melioracja tutaj nie spełni jakichś oczekiwań, żeby uregulować ten główny nasz ciek wodny,
który to w postaci paszy zielonej może brakować.
Rzeka Ina, ona w tej chwili bardzo reaguje na każdy byle jaki, można powiedzieć, deszcz. Od razu poziom wody się podnosi. No na razie wygląda to bardzo nieciekawie, pesymistycznie, no ale liczymy na to, że ten pesymizm nas się zamieni na optymizm i stan wód w tych głównych ciekach się zmniejszy, a jak zmniejszy się w ciekach głównych, no i to zmniejszy się poprzez cały zestaw rowów melioracyjnych, kanałów, że to się wszystko obniży i poziom wód tak spadnie, że będziemy mogli tym sprzętem wjechać na te użytki zielone i dokonać kolejnego zasiewu.
Modlić się, żeby Ina nie wylała.
No tak to chyba będzie.
Panie Adamie, teraz was martwi jedyna dyrektywa Ministerstwa Rolnictwa, zazielenianie. Wszyscy się już przyzwyczaili do obsiewania roślin motylkowych, a teraz okazuje się, że nie będzie to proces zazieleniania, tylko zachwaszczania.
No jest to rzeczywiście problemem, bo ukazały się już te dyrektywy i w gazetach dużo się o tym pisze, że nie będziemy mogli stosować i zapraw pod rośliny strączkowe, żadnych pestycydów w ogóle używać. No martwi to, bo do tej pory rząd polski namawiał rolników, żeby rozkręcali produkcję
motylkowych,
w ogóle białkowych. I to zaczęło ładnie się rozkręcać w Polsce, tą jedną dyrektywą chyba strzelamy sobie w kolano, no bo jeżeli mamy nie stosować żadnych pestycydów na te pola, no to przecież tam będzie gąszcz chwastu, więc nie będzie zazielenianie, tylko zachwaszczanie, więc troszeczkę jest to niezrozumiałe. Mam nadzieję, że jakieś oprzytomnienie nastąpi gdzieś w Ministerstwie Rolnictwa i takie ostre dyrektywy, które są na dzień dzisiejszy, jeszcze nie ma tam spraw wytycznych, że to zostanie w jakiś sposób złagodzone. No jest, no nie zabijajmy produkcji roślin białkowych w Polsce. No a tu się stricte zaczynamy z powrotem cofać, uzależniać od importu roślin białkowych. Coś tu jest nie tak.
Dziękuję bardzo. Gościem naszego spotkania był Adam Ilinicki, główny agronom agrofirmy Witkowo.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Rolnicy, którzy chcą utrzymać unijne dopłaty do produkcji, powinni do 15 maja, proszę państwa, złożyć wnioski o płatności bezpośrednie. W tym roku wnioski składane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Dla niektórych rolników jest to istna droga przez mękę. Oto materiał przygotowany przez Piotra Tolko.
Wypełniła pani wniosek już o dopłatę?
Jesteśmy w trakcie wypełniania. Olga Szczygieł, drogoradz. Przyglądałam się temu wnioskowi, jest troszeczkę kłopotów z wypełnianiem tego wniosku, dlatego tutaj właśnie korzystamy z doradztwa. Bardzo dużo działek, mamy 112 hektarów, działek jest ponad 100. Trzeba wyrysować, obmierzyć, wszystko musi być dokładnie co do metra, bo system właśnie odrzuca jeśli coś jest nie tak.
Strasznie precyzyjna robota.
Bardzo. Koronkowa.
Wioleta Jas, kierownik Biura Powiatowego Police i Miasto Szczecin. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddział zachodniopomorski. Jeśli pole nie jest duże, nie jest rozbudowane, to w ciągu 2 godzin można ten wniosek złożyć u nas przy pomocy pracownika. Natomiast jeśli wniosek jest bardzo rozbudowany, no to niestety nie da rady go tutaj złożyć. Jeśli ma na przykład 350 działek, mają problem, więc muszą to robić etapami. Tego w ciągu jednego dnia się nawet nie da złożyć. Trzeba zacząć już. System wszystko zapisuje. Na samym końcu pojawia się takie okienko wyślij, gdzie już trzeba to wysłać i zdążyć przed czasem, czyli do 15 maja.
Grochowalska Władysława, Powiatowy Zespół Doradców Rolniczych w Szczecinie. W tej chwili jest bardzo dużo pracy, są pewne niedoskonałości systemowe, bo nie możemy założyć loginu, pomimo że robimy to zgodnie z instrukcją. Czekamy na odpowiedź z Warszawy na rozwiązanie pewnego problemu. Mam takie obawy, że ludzie, którzy nie mają kontaktu z komputerem, z pracą w tym systemie, no mogą mieć ogromne problemy.
Nazywam się Aniela Szerszeń, mieszkam w miejscowości Smolęcin, to jest taka mała miejscowość koło Kołbaskowa.
Udało się wypełnić wniosek do Agencji Restrukturyzacji o dopłaty?
No łód szczęścia pozwolił na to, że się udało, ale nie obyło się bez problemów. System nie działa zbyt
precyzyjnie
dobrze,
i szybko.
Precyzyjnie, szybko i no niestety spodziewałam się tego, że jeśli to jest taki system już jedyna właściwa możliwość złożenia takiego wniosku, no to, że będzie to działało w miarę poprawnie, a no niestety tak nie jest. Tych upraw i tych działek nie mam wiele, ale osoby, które mają dużo działek, dużo różnych upraw, no to ja im tak współczuję.
Do 15 maja jest czas, ale te parę dni wcześniej warto sobie zarezerwować, żeby system zadziałał, żeby wszystko poszło zgodnie z planem.
Najlepiej jak najszybciej się tym zająć, mieć to z głowy. Trzeba trochę i czasu, i cierpliwości poświęcić, żeby ten wniosek złożyć.
Jeśli ktoś ma kłopot z wypełnieniem wniosków, powinien skontaktować się z Powiatowym Biurem ARMIR-u lub z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Pora na wydarzenie tygodnia. Dzień dobry, witam Państwa. Profesor Bartosz Mickiewicz oraz doktor Arkadiusz Malkowski. Obaj panowie reprezentują Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Dzień dobry, witam panów. Taki ciepły, wiosenny poranek. To może będą te tematy łatwiejsze, które mamy do poruszenia w dzisiejszych wydarzeniach.
A my witamy Państwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to my, proszę panów, teraz wspólnym głosem o wspólnych sprawach. 9 kwietnia odbyło się spotkanie w Warszawie przedstawicieli rolników, organizacji rolniczych z przewodniczącym Europejskiego Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych w Brukseli, COPA, panem Joachimem Rückwaldem. Tematy, które były przewidziane do poruszenia, to oczywiście wyrównanie płatności bezpośrednich dla wszystkich rolników Unii Europejskiej, a także wsparcie polskich działań w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Skoro w Warszawie była konferencja, no to i nasz lokalny, krajowy problem, czyli ASF. Z tym ASF-em no jest sprawa do załatwienia, bo to będzie sprawa chyba wspólnej Europy, bo rzeczywiście nie można dopuścić do rozprzestrzenienia się tej groźnej choroby. Może jakieś pieniądze się znajdą. Co do wyrównania płatności, no chciałbym, żeby były zrównane, to mam tutaj jakieś mieszane uczucia, panowie.
No, jak nie teraz, to kiedy? Mogłoby się też takie pytanie zadać. No w końcu ile my już lat jesteśmy członkiem Unii Europejskiej?
Chyba 2004.
Pełnoprawnym. No tak, to pytanie retoryczne było, bo wszyscy wiemy, no. Nasi słuchacze też. Ale jesteśmy już 15 rok na dobrą sprawę.
I obiecywano nam.
A okres przedakcesyjny, przecież pamiętamy te wszystkie programy pomocowe, SAP-a, które nas przygotowywały. Tyle czasu minęło, a te płatności są jednak różne. Ja myślę, że to jest dobry moment teraz przy okazji rozmów o nowym budżecie, także o nowym budżecie rolnym, o tym, żeby porozmawiać wreszcie na poważnie, kiedy te płatności zostaną wyrównane. Bo to nie są równe szanse dla naszych polskich rolników, kiedy oni produkują, zajmują się tym samym, co ich koledzy z zachodniej Europy, mówimy o rolnikach zachodnich, a dostają dopłaty mniejsze.
Trudno się nie zgodzić z panem profesorem. Oczywiście, że tak. Jest to, wydaje się, ostatni moment, aby rozmawiać o sprawie dopłat bezpośrednich. Natomiast ja widzę troszeczkę tę sprawę inaczej, to znaczy faktycznie powinniśmy zrezygnować z tego modelu socjalnego dopłat do ziemi, który jest charakterystyczny dla naszego państwa i faktycznie zastosować rozwiązania
historyczne.
Rozwiązania, które funkcjonują w innych państwach europejskich. Dokładnie takie same rozwiązania.
Dopłaty do produkcji.
A więc dopłaty do produkcji, które by premiowały rolników, którzy produkują i sprzedają, a nie rolników, którzy, czy też nie tyle rolników, co którzy posiadają ziemię. A więc to jest rozwiązanie. A dlaczego jest to też ostatni dzwonek, żeby się tym zmierzyć? Bo przecież jeszcze nie tak dawno mówiono, że po roku 2020 w ogóle nie będzie żadnych dopłat.
No i może już się
wiemy,
tak czasami...
Już wiemy, że teraz będą jeszcze jakieś. Tak?
Nie
wiemy dokładnie jakie i na jakiej wysokości, ale będą. No ale co nie oznacza, że w przyszłym okresie te dopłaty nadal się utrzymają. Więc jeżeli faktycznie chcemy zmienić system jakby współfinansowania rolnictwa polskiego z funduszy europejskich, to może jest to faktycznie ostatni dzwonek. Jeżeli chodzi o ASF, no to oczywiście nie jest to sprawa polska, tylko i wyłącznie to sprawa ogólnoeuropejska, więc przydałyby się skoordynowane działania we wszystkich państwach europejskich.
Przecież ta choroba może dotknąć inny
oczywiście
kraj.
Może
teraz
dotknąć
my
wszystkich,
się zmagamy.
Może dotknąć Polaków, Czechów, Niemców, aż do tak naprawdę Hiszpanów i Portugalczyków, bo później dalej już jest tylko morze. Chyba wspólnie trzeba się zastanowić nad tym, jak ten problem rozwiązać, co także oczywiście wymaga odpowiednich nakładów finansowych i jest czas na to, żeby jak najszybciej o tym porozmawiać.
Rybacy nasi morscy przybrzeżni wyruszyli na połowy śledzi, szprot i dorszy. Dorsze jakieś takie chrylawe są.
No po zimie, no.
Nie, ale to jest historia. To,
nie, no śmiejemy się, oczywiście.
Temat jest szeroki, oczywiście.
Oczywiście ceny są tam bardzo niewielkie. No i przy okazji tych rybaków chciałem powiedzieć o tym, że mimo, że Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej, to jednak rybacy będą w Unii jeszcze przynajmniej przez 20 miesięcy na takich samych zasadach, rybacy oczywiście angielscy, jakie były przedtem. Czyli oni coś załatwili, to tak samo odnoszę to do dopłat.
A no właśnie, czyli jednak okazuje się, że znowu są albo równi i równiejsi, no, albo można jednak coś załatwić, jak się mocno pięścią z tyłu uderzy. Czyli nie tak, można wyjść z Unii, ale być w Unii dalej jedną nogą, przynajmniej przez jakiś tam okres
czasu. Wie pan,
czasu.
No to nie jest nieuzasadnione, bo 3/4 połowów angielskich rybaków trafiają na rynek unijny.
A no to też i o to chodzi.
No, a nasze
przecież,
też
gdyby to były połowy pozaunijne, to też automatycznie tego typu morskie produkty stałyby się w Unii Europejskiej droższe. Ale ja chcę pokazać pewien mechanizm, że można sobie wywalczyć, jeżeli się chce. I tutaj, co kolega mówił o dopłatach bezpośrednich do rolnictwa, ja uważam, że w Polsce powinien jednak pozostać system mieszany. To powinny być dopłaty do produkcji, ale dopłaty do 1 hektara także powinny zostać, dlatego że jeżeli je wyeliminujemy, co się stanie z tą całą masą osób gospodarujących na 1, 2 do 5 hektarów? To będzie prawdziwa tragedia socjalna, społeczna z jednej strony, z drugiej z ekonomicznego punktu widzenia. Ja jako taki krwiopijca, kapitalista, ekonomista mógłbym powiedzieć, że świetnie, dlatego że zacznie się ruch, zacznie się obrót, trzeba będzie tą ziemię sprzedać,
zdaje
bo z niej się nie da wyżyć, ale to nie
wiedzą,
o to chodzi.
Wiedzą o tym, bo gdyby to były dopłaty do produkcji, to może byłoby to łatwiejsze do przeprowadzenia. Natomiast oni zdają sobie sprawę, że wyrównanie tych dopłat do maleńkich gospodarstw to absolutnie są dopłaty socjalne i dlatego to tak opornie chyba idzie.
System został wymyślony z jakiegoś powodu. Ten system został wymyślony po to, aby polscy rolnicy uzyskali korzyść związaną z członkostwem w Unii Europejskiej.
Jasne.
Gdyby zastosować od razu system europejski, no to okazałoby się, tak pan dziekan tutaj zauważył trafnie, że znaczna część polskich rolników no nie uzyskałaby tych korzyści, a skala problemów, które są związane z Unią Europejską dla rolników też jest duża oczywiście, a więc w żaden sposób by tego nie wyrównała. Dopłaty bezpośrednie do hektara ziemi nie są też zbyt duże, a więc ten 1- czy 2-hektarowe gospodarstwa tak naprawdę nie mają wielkich dopłat do ziemi, natomiast niestety są to gospodarstwa o charakterze socjalnym, a więc każde 1000 zł w skali rocznej to jest jakiś dochód i to bardzo ważny dla tych gospodarstw. I to wszystko oznacza, że
ale
problem
czy to
rolnictwa
daje produkcję,
jest...
To nie.
No produkcji żadnej nie daje, oczywiście, że tak. Natomiast to oznacza tylko jedno, że ten problem polskiego rolnictwa rozdrobnionego, w dużej mierze socjalnego, no powoduje, że te rozmowy z Unią Europejską są trudne i to nie tylko ze względu na to, że Unia jest taka zła, niedobra, ale po prostu na to, że ten problem jest sam w sobie trudny. I też jestem zdania, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie miksu rozwiązań jednego i drugiego dla dużych gospodarstw, dopłaty do produkcji, a pozostawienie części, powiedzmy, socjalnej. Natomiast no, to jest temat do położenia na stole obrad, do tego, żeby o tym rozmawiać. A propos rybaków, no to sytuacja rybaków bałtyckich będzie się dramatycznie pogarszać. Ilość ryb w Bałtyku jest coraz mniejsza. Nasze wspaniałe dorsze już nie są takie wspaniałe, bo nie mają co jeść. Połowy na Bałtyku służą generalnie połowom przemysłowym. Te ryby są przerabiane później na pasze dla zwierząt, głównie dla ryb hodowlanych, co oznacza, że ten taki przysłowiowy dorszek z Bałtyku powoli stanie się historią, szczególnie w przypadku tych ławic wokół Gdańska. Tam już jest dramat, bo tych ryb w ogóle nie ma. Tu w przypadku naszych rybaków zachodniopomorskich jest ciut lepiej, bo jednak jest bliżej
się
do cieśni.
Śmiał, że herlawe, no bo
do cieśni duńskich jest bliżej troszkę, więc jest troszkę lżej. Ale tu trzeba by się też bardzo mocno zastanowić nad przyszłością rybaków, bo ona się rysuje. Są też badania, które wskazują na to, że te ryby są też coraz gorszej jakości ze względu na brudny Bałtyk generalnie.
No praktycznie nie ma wymiany.
Niemcy twierdzą, że można spożywać ryby z Bałtyku nie częściej niż raz w tygodniu, a najlepiej raz w miesiącu.
Tak jest.
Chyba wiedzą, o czym mówią, a więc no, to jest też pytanie na temat przyszłości tej części naszej gospodarki. Bo może się okazać, że rybacy mimo szczerych chęci nie będą mieli czego łowić, a świadomi konsumenci nie będą chcieli kupować ryb z Bałtyku. I to może być problem.
Bo ja zawsze byłem przekonany, że świeżutka ryba bałtycka, śledź, to jest wspaniała sprawa, a teraz okazuje się, że mamy trochę problemów.
Ale raz w tygodniu, panie redaktorze,
no ja myślę, że...
Czy w ciągu roku 56 razy je pan rybę bałtycką? Na pewno nie. A żeby jadł pan 12 ryb z Bałtyku, to już będzie świetnie.
Ja tak. Te 12 kilo na jednego mieszkańca to chyba wyrabiam, ale rybami śródlądowymi.
Znaczy mam, jak mogę skomentować, pewne wątpliwości. Jakby ktoś z państwa, naszych drogich słuchaczy, jeszcze nie znał pana redaktora, to niech na Google zobaczy, jak wygląda i
państwo
ocencie, czy 12 kilo zjada rocznie same jedyne.
Bo widocznie dobrze, mam szybką przemianę materii. To proszę panów, zostawiam sprawę może na następne spotkanie, bo chodzi o nowelizację prawa łowieckiego. Prezydent Andrzej Duda podpisał tę nowelizację. Zakończymy dzisiejsze to spotkanie, bo taka alarmująca informacja podana była na początku o tym wypalaniu traw. Ja myślałem, że to nie jest problem, że już właściwie o tym nie powinniśmy mówić, ale okazuje się, że no jest to problem, bo cofnięcie dopłat może być. Bo taka agencja restrukturyzacji chce ukarać rolników?
Jeżeli chodzi o rolników, to nie jest to problem, bo trudno mi jakby sobie wyobrazić świadomego rolnika w XXI wieku, który będzie wypalał swoje pola i ryzykował, ten ogień przeniesie się gdzieś tam, gdzie jakby nie chciał
tego. Na
jego
chałupę na przykład.
Natomiast to wypalanie traw, mam nadzieję, że jest to wybryk po prostu różnego rodzaju piromanów, osób, które w żaden sposób nie są związane z rolnictwem. Nie spodziewam się, żeby rolnicy tego typu praktyki w XXI wieku uprawiali.
To wypalanie traw to na pewno miało kiedyś sens, kiedy nie używano nawozów mineralnych,
no, tak.
Kiedy nie była tu polówka, kiedy się wołem orało jeszcze, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To ja bym się zgodził, to miało wtedy sens, ale obecnie
to,
przy zaawansowanym
rolnictwie
to nie ma żadnego sensu.
Ale uprzedzamy, bo nadchodzi nam majówka, także z tymi grillami, ogniskami
oczywiście
też.
Oczywiście ostrożnie.
To by było na tyle w dzisiejszym spotkaniu. Przypomnę, że gośćmi byli dr Arkadiusz Malkowski i profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Kłaniam się do następnego spotkania.
I my także się kłaniamy.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
I teraz zmieniamy temat. Proszę państwa, w Okunicy, w gminie Pyrzyce, sołtysowanie w rodzinie Jakubowskich to już pokoleniowa sprawa w relacji Małgorzaty Furgi.
W rodzinie Jakubowskich funkcję sołtysa pełni już trzeci z kolei członek rodziny. Zaczął ojciec, później młodszy syn Ireneusz, a dzisiaj sołtysem jest Zbigniew Jakubowski. Sołtysi z tej rodziny zawsze starają się działać na rzecz mieszkańców. Próbują rozwiązać ich największe bolączki, mówi Ireneusz, poprzednik obecnego sołtysa.
No byłem, można powiedzieć, prawie dwie kadencje, niepełne, ale byłem, bo przejąłem obowiązki po
świętej pamięci koleżance. Byłem jej zastępcą i przejąłem obowiązki, także pół kadencji byłem za nią, no i później całą kadencję pełniłem tą funkcję.
A teraz sołtysem jest pana brat.
Tak, najstarszy mój brat jest obecnie sołtysem miejscowości Okunica.
A obowiązki teraz chodzą rodzinnie. Najpierw był tata, później brat, teraz ja. No jakoś tak to się utrzymuje, że chcemy w tej wiosce jakoś pracować i pomagać im, naszemu społeczeństwu tu w Okunicy, żeby było lepiej.
Ale piękna jest ta Okunica, zadbana.
No nie zupełnie we wszystkich punktach, bo są punkty, jak to się mówi, ciemne. Ale to zależy od zasobności kasy. Nie ma tu rolników, dosłownie jest tylko 3 w tej chwili, a większość to są emeryci i renciści. Ale jakoś tak trzymają się, że te wioskę utrzymujemy.
A co jest największą potrzebą Okunicy dzisiaj?
Sprawy z rolnicy związane z melioracją. Na ostatnim spotkaniu mieliśmy, rolnicy proszą o jakąś pomoc od starostwa i od powiatu i od Urzędu Wojewódzkiego w melioracji pól, bo to co widzimy, co się na polach, to wszystko pływa. Ja ostatnio byłem w Danii, pracowałem 4 miesiące i tam widziałem, jak tam jest wykonywana melioracja. To my daleko za nimi jesteśmy z tyłu. Tam są konkretne posunięcia, potężne maszyny idą i te rowy tak są głęboko czyszczone, że tam wodę gdzie nigdy na polu można spotkać, chociaż poziom też mają niski w Danii. No to u nas my jesteśmy daleko do tyłu za nimi.
A wracając jeszcze do wsi, do potrzeb mieszkańców Okunicy, poza tymi potrzebami rolników, jakie są społeczne potrzeby, czego oczekują mieszkańcy Okunicy?
Chodzi nam o kościół, że mamy problem z kościołem naszym. Dach nam bardzo przecieka, no i zbieramy pieniążki na to, żeby to poprawić jakoś, ale te pieniążki bardzo mało spływają, bo nie ma ludzi, którzy mogliby nam jakoś pomóc większą kwotą, jakichś sponsorów znaleźć na to. Ale posunęliśmy po pewne posunięcia, zrobiliśmy, rozmawialiśmy ostatnio z proboszczem i proboszcz ma wystąpić z wnioskiem do konserwatora wojewódzkiego o to, żeby nasz kościół ująć jako zabytek, bo nie jest ujęty jako zabytek. I nie
a jest stary?
Dostać. Tak, a nie możemy dostać żadnej dotacji na tego typu. Kaplica na cmentarzu jest zabytkiem, a kościół nie jest. Może coś się uda załatwić. Nie wiem, jak to długo potrwa, no bo tak szybko nie pójdzie, bo w ten czas można dostać pieniążki i od konserwatora, i od biskupa, który ma też pewne kwoty na tak zwane kościoły, które są zabytkami.
Coś jeszcze? Jakieś jeszcze są inne potrzeby? Macie świetlicę? Macie miejsce spotkań?
Mamy świetlicę, mamy 2 place zabaw. No, staramy się brać wcześniej plac zabaw. Jeden tutaj, ja drugi tam u nas zrobiłem na tej naszej trwanej kolonii. No a jak dalej będzie, w tym roku będziemy chcieli dokupić jeszcze część sprzętu i na świetlicę i dokupić pewne na place zabaw. Co się uda załatwić, zobaczymy w ciągu roku, jak to będzie jeszcze.
Mało pieniędzy, a tak dużo problemów do rozwiązania to szara codzienność sołtysa z Okunicy, ale również innych sołtysów w Polsce. Fundusz sołecki bardzo pomaga, ale nie w stopniu wystarczającym.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Czas i pora na radiowy kwadrans kultury w naszej audycji na szczecińskiej ziemi. Przedstawię naszych gości. Pan Rafał Roguszka, dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury. Dzień dobry, witam pana.
Witam wszystkich, witam państwa.
Z nami jest również profesor Bogdan Matławski. Kłaniam się, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kłaniam się. A to teraz na początek, żeby państwa zaskoczyć, o czym będziemy dzisiaj mówić. Kapela Pyrzyczanie, proszę bardzo, mamy takie nagranie.
Thank you.
tym występie zwracam się do profesora Bogdana Matławskiego. Mieliśmy okazję obejrzeć taki ciekawy koncert w naszej Filharmonii Szczecińskiej, panie profesorze.
Filharmonia otworzyła się od wielu lat już na tę muzykę tradycyjną, na kulturę tradycyjną w ogóle, za co chwała pani dyrektor. Występ kapeli Pyrzyckiej rozpoczynał ten wspaniały koncert. To jest kapela, którą od dawna się szczycimy, ale pewnie nie do końca jeszcze wszyscy mamy świadomość, jaki skarb posiadamy. Cały program, który wykonali, program ogromnie trudny. Muzycznie. To jest niezwykle skomplikowane figury rytmiczne, melodyczne, dlatego ten zespół może pograć sobie z każdym innym zespołem, ale żaden inny z tym zespołem sobie pograć nie może, jeśli chodziłoby o zestawienie tych poziomów. To jest rzeczywiście na europejskim poziomie kapela bardzo dobra i bardzo dobrze, że z Pyrzyc.
No właśnie, i z tą kapelą będzie miał do czynienia pan dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury, pan Rafał Roguszka.
Warte podkreślenia i powód do dumy dla instytucji, którą reprezentuję, jest animatorem, jest instruktorem w naszej instytucji. Ta współpraca układa się bardzo przykładnie. Nie ukrywam, że niejednokrotnie korzystam z wiedzy, doświadczenia i kontaktów pani Agnieszki przy realizacjach wydarzeń, które realizujemy, przygotowujemy w Pyrzyckim Domu Kultury.
No bo właśnie przed wami bardzo ważne wydarzenie, może nie takie jak Filharmonii, chociaż ja wiem, przecież to znany festiwal folkloru już w kraju, Pyrzyckie spotkania z folklorem.
Ja może powiem tylko tyle, że to ciężko porównać, bo Pyrzyckie spotkania z folklorem to ponad 400 artystów i ogromne przedsięwzięcie logistyczne, organizacyjne, promocyjne. Powołałem koordynatora projektu, powołałem biuro festiwalowe. Myślę, że jedna z istotniejszych rzeczy, która się wydarzy, nie chciałem jeszcze tego zdradzać, ale myślę, że rąbka tajemnicy mogę uchylić. To jest kwestia tego, że zmieniliśmy miejsce samego wydarzenia. Będzie ono tym razem wśród murów pyrzyckich, stąd też hasło Murem za folklorem tej edycji, bo ta edycja ma też swój ten temat przewodni.
To tam gdzieś w okolicach Ronda się to odbędzie?
To się tak naprawdę scena stanie naprzeciwko wejścia do Domu Kultury pomiędzy murami, także będzie w najpiękniejszym miejscu Pyrzyc. No i ta aura tego miejsca, myślę, że też będzie dodatkowym walorem tego przedsięwzięcia.
I termin? Bo zwykle z majem kojarzyliśmy ten folklor, ale to nie jest ważne.
22-24 czerwca. Oczywiście zespoły przyjeżdżają już wcześniej, później wyjeżdżają. To jest trochę inna struktura niż na klasycznym festiwalu, nie wiem, chociażby muzyki alternatywnej czy rockowej. No. Wiadomo, że wszystkie zespoły chcemy zaprezentować na głównej scenie, ale dodatkowo powstają takie strefy miejsca, które mają trochę jeszcze bardziej ocieplić wizerunek tego przedsięwzięcia, zachęcić też osoby, które może nigdy nie były, bo nie przyjechały, żeby uczestniczyły w tym przedsięwzięciu. I powstaje taka specjalna strefa folkowego relaksu w parku miejskim zaraz obok parku Jana Pawła II, obok zaraz instytucji, warsztatów rękodzielniczych, rzemieślniczych, takich związanych z ożywianiem i przybliżaniem kultury tradycyjnej. Będą też działania artystyczne, edukacyjne.
Ma ten korowód, bo to różnie. Dyrektorzy różnie to traktowali, bo on był zawsze stałym takim punktem święta folkloru w Pyrzycach. Rezygnuje pan?
Jeszcze bardziej chcemy go rozwinąć. W tym roku postanowiliśmy, będzie troszeczkę inaczej poprowadzony, bo on zacznie się za sceną, blisko katedry przewędruje.
Żeby był bardziej widowiskowy.
Bardziej widowiskowy, będzie wieczorem przede wszystkim. Są te wszystkie race, światło, które będzie niesione przez uczestników, zespoły, które będą tańczyć i śpiewać.
Też?
Tak, oczywiście to jest jakby kluczowy element tego przedsięwzięcia, żeby pokazać te projekty, które tak naprawdę goszczą w Pyrzycach.
No tak.
Bardzo mi się podoba to hasło przewodnie, Murem za folklorem, że to
jest
dobrze
takie mocne.
To dobrze świadczy. Trzeba wrócić do czasów, gdy z kosmosu widać było dwa wielkie wydarzenia, czy dwie wielkie rzeczy. To był mur chiński i korowód w Pyrzycach. I tak powinno być zawsze.
No mówi pan tutaj o
Po
świetle.
Pierwsze, trzeba utrzymać ten wymiar sakralno-ekumeniczny. Tak. Ten festiwal był fenomenem na skalę świata. bo to przyjeżdżały zespoły z Indii, z Meksyku, z różnych stron świata, każdy w swoim języku, w jednej świątyni modlili się każdy, można to powiedzieć, do swojego Pana Boga.
Nazywano to prawie festiwalem muzyki sakralnej.
Jakkolwiek byśmy to nie nazwali, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że to się odbywa w tym miejscu. I niewiele jest takich miejsc na świecie, gdzie uczestnicy z wielu stron świata, bo taki charakter ma ten festiwal, gdzie uczestniczy przyjeżdżają barwne zespoły. W jednej świątyni mają wspólnotę kultury i wspólnotę religii. To jest coś fantastycznego. Ja nie mam nic naprzeciwko, żeby wprowadzać takie innowacje, co będzie się działo na scenie, kto będzie koncerty prowadził, no tak, w jaki sposób będzie prowadził, czy będzie coś do zjedzenia, czy będzie zapowiedziane rękodzieło, bo ostatnio wiemy, że było
to
tak,
że
było szumnie zapowiedziane, a niczego nie było, nawet kanapki nie można było kupić. Tak oczywiście na taki festiwal ludzie nie przyjdą. Festiwal w Pyrzycach ma dobre konotacje. Złe zapomnimy szybko, niech te dobre pozostaną. Myślę, że pan dyrektor, który dostaje oczywiście carte blanche, dostaje jakby kredyt zaufania, dostaje wszystko, co można dać i ja życzę z całego serca panu,
ważne, żeby się
udało. Dobrze, że pan ma świadomość tego, że to jest inny festiwal niż te, które pan robił w Szczecinie, klubie 13 Muz, dlatego że one są...
Festiwal.
Tak, tak, ale to jest nieporównywalnie coś innego. Jak pan ten pierwszy zrobi, to dopiero pan się za głowę złapie. Jakie to są olbrzymie różnice.
Chociaż też...
Bez wartościowania oczywiście. Który lepszy, a który gorszy, bo nie w tym rzecz. Rzecz w tym, żeby wszystko robić bardzo dobrze, ja tego panu z serca życzę.
Ten montaż finansowy jest też ważną rzeczą, no, przy okazji tego festiwalu.
Skoro festiwal jest tą wizytówką i właściwie jedynym takim dużym wydarzeniem w Pyrzycach o takim charakterze kulturalnym.
Może co, ukłon do ministra kultury też tam będzie?
Ukłon do ministra kultury wykonaliśmy i nawet wniosek został bardzo wysoko oceniony. Zabrakło nam, nie uwierzycie państwo, 1,4 punkta do tego, żeby otrzymać dotację ministerialną. Oczywiście nasz wniosek jest złożonym wnioskiem, jest w odwołaniu. Aha. Także liczymy na to, że ministerstwo pochyli się nad tym projektem, bo przecież to jest jedyny festiwal o takiej skali w
na Pomorzu
Zachodnim, więc 76 punktów to bardzo wysoko. Co nie znaczy, że ja nie szukam pieniędzy gdzieś na zewnątrz.
Ta kubka jakoś się uskłada. No.
Mam nadzieję, że tak. No ja też jestem tą osobą, która... jakby świadomie, jestem po produkcji filmowej, więc ten budżet przewracam i sprawdzam każdą tą rubryczkę w Excelu regularnie, więc zakładam, że się uda.
Mamy swoją kulturę, mamy swoją zachodniopomorską kulturę i to tutaj, w tym mateczniku polskości, na ziemiach zachodnich i północnych, dzieją się tak fantastyczne rzeczy. Więc żebyśmy rokrocznie nie musieli przekonywać urzędników w ministerstwie, w różnych innych instytucjach wojewódzkich, że to jakieś tam zdarzenie. Tylko, że rzeczywiście, żeby wszyscy wiedzieli, że zbliża się maj czy czerwiec, lepiej, żeby ten termin się ustalił, tak, bo to jest jednak i dla wykonawców, i dla organizatorów, dla wszystkich, i dla widzów, w szczególności dla odbiorców, jest to ważne, żebyśmy wiedzieli, że zbliża się ten termin i trzeba być w Pyrzycach, bo w Pyrzycach dzieją się rzeczy fantastyczne.
Ten festiwal... Pyrzyce, folklor, zespoły ludowe, zespoły śpiewacze, rękodzieło. To są już takie korowód, to są te elementy, które jednoznacznie kojarzą się z Pyrzycami na świecie.
Bo mówiło się zawsze, że festiwal folkloru w Pyrzycach jest świętem w ogóle całej ziemi zachodniopomorskiej, a przede wszystkim ziemi pyrzyckiej. Tamte okoliczne miejscowości przecież... Wie pan, też świętowały.
No, wie pan,
i
to,
banie,
to
i
były
przelewice.
Najcudowniejsze lata, gdy zespoły na przykład nocowały w miejscowościach, we wsiach. I wie pan, bo pamiętajmy, że nie zdarzyłaby się geotermia, gdyby nie
Pyrzycka.
Wyjazd. Geotermia Pyrzycka, gdyby nie wyjazd zespołu do Danii. I tak dalej, i tak dalej. Tak. Murem za folklorem, to mi się podoba.
To trzymamy kciuki, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.
Życzymy panu wytrwałości i powodzenia. Dziś dziękuję za przybycie panu Rafałowi Roguszce, dyrektorowi Pyrzyckiego Domu Kultury. Kłaniam się.
Pięknie dziękuję panu.
I profesorowi Bogdanowi Matłowskiemu.
A ja w sposób szczególny jeszcze raz dziękuję i gratuluję kapeli Pyrzyczanie za super występ Filharmonii.
No to pożegnamy się muzyką. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.